Chciałem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami na trzy pytania. Gdy chodzi o takie trzy, jak uznałem, najważniejsze pytania, jakie padły w historii człowieka. Oczywiście z perspektywy Biblii, z perspektywy Boga Stwórcy. Dlatego, że ludzie zadają wiele pytań, różni filozofowie, twórcy religii zadawali wiele pytań, one są istotne i ważne dla wielu milionów ludzi. Ale dla nas, którzy wierzymy w prawdziwego Boga, w Stwórcę Wszechświata, mamy tę prawdziwą księgę, w której się objawił Jezus Chrystus, Boże Słowo. My wiemy, że tu właśnie są te najistotniejsze rzeczy. Jakież to są pytania? Pierwsze z nich znajdujemy w Księdze Rodzaju. W pierwszej księdze Mojżesza, w pierwszej księdze Biblii, i tamto pytanie pada w rozdziale trzecim. I spójrzmy na wiersz dziewiąty. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A więc: Adamie, człowieku, gdzie jesteś? No i to jest banalna sprawa. Właściwie to nawet nie ma o czym mówić, bo tak to wszystko dobrze znamy, że nie mamy o czym mówić, myśleć. Ja też tak uważałem. I gdy właśnie kosiłem trawę, a to mi zajmuje zawsze półtorej godziny, to sobie rozmyślałem nad tym pytaniem i stwierdziłem, że to jednak nie jest banalne. Dzisiaj, dzisiejszy Adam, dzisiejszy człowiek. W tej pieśni słuchaliśmy, że Bóg jest rozrzutny. Pamiętamy tę pieśń? Każdego poranka się objawia i jest rozrzutny. Wszystkim daje najlepsze rzeczy. I właśnie tak Bóg rozrzuca swoje myśli, swoje dobre chęci, dobrą wolę już przez tyle tysiącleci. Przez całą historię człowieka Bóg rozrzuca swoją dobroć. I właśnie tutaj w tym pytaniu jest ta dobroć, jest ta troska. Człowieku, którego stworzyłem, gdzie jesteś? I oczywiście znamy tę historię, nie będę teraz jej omawiał w szczegółach. Ale główna myśl jest ta, że nagle na spacerze miało ich być troje, a jest tylko sam jeden Bóg, Stwórca. Gdzie się tych dwoje podziało? Zaspali? Nie wiem, czy oni wtedy spali. Chorzy? Nie chorowali. Poszli do pracy? Nie pracowali tak, żeby musieli iść na godzinę gdzieś. A więc coś się musiało stać, bo nic naturalnego, jak dzisiaj, ich nie zatrzymuje. Okazało się, że stało się coś nadnaturalnego. Coś, co Bóg przewidział oczywiście w swojej wiedzy, ale coś, czego oni nie przewidzieli. Dlatego, że ich oczekiwania, gdy chodzi o to drzewo poznania dobra i zła, że ich oczekiwania jednak się nie spełniły i ten czarny scenariusz się jednak pojawił. A więc utrata wspólnoty, utrata więzi z tym, który był najważniejszy i jest najważniejszy. Jakie skutki tego się pojawiły, to znamy z Biblii i też tego nie będę omawiał w szczegółach, ale taki najważniejszy. I ten właśnie wyraz hamartia, hamartema oddaje: utracili cel. Nagle się zagubili, nagle się pogubili, zabłąkali. Dlatego, że mieli jasny cel być z Nim, być jedno ze Stwórcą. Być jedno z Nim i robić wszystko to, jak w tej pieśni śpiewaliśmy, być w Jego woli, trwać w Jego woli. I nagle ten cel został utracony, czego się nie spodziewali. Myśleli, że będzie tak jak dotychczas. Jakie było ich pierwsze ubranie? W co byli ubrani, gdy Bóg ich stworzył? Powiedzcie mi. Tutaj, później to będą jakieś liście i tak dalej. Nie było ubrania? Byli nazy? Ja sądzę, że byli ubrani. Dlatego, że nie widzieli nagości. Na gości nie widzieli, więc musieli być ubrani. Właśnie, to jest ta rzeczywistość, której my nie rozumiemy. My musimy mieć ubranie, a oni nie musieli. To jest to, czego nie rozumiemy my dzisiaj. My nawet nie wiemy, co oni utracili. Byli tak odziani, że nie widzieli, że są nadzy. Czy do nas to jeszcze dociera, czy nie? Wewnątrz, w człowieku, coś się zmieniło. Ja cały czas powtarzam, patrzę na to z perspektywy lat 50. I gdy dzisiaj widzę zmiany chociażby w ubiorze, w odbiorze naszego, w naszym odbiorze czyjegoś ubioru, to my już nie reagujemy na to, na co reagowaliśmy lat temu 20, 30, 50, 40. Już nie reagujemy na to. I właśnie oni byli odziani w chwałę. A chwała jest to blask. Doksa znaczy blask, dostojeństwo. Ja kiedyś w pewnym zborze, gdy mówiłem na inny temat oczywiście, a mówiłem o światłości, i opowiedziałem pewną historię. Potem byli zdumieni właśnie w tym zborze, szczególnie młodzież, że się odważyłem o tym mówić. Ale to było późno już, około gdzieś 23 godziny. Wiedziałem, że będzie ciekawy program w telewizji, że w Paryżu, w jakimś tam teatrze, będą występować aktorzy nago, z tym, że na gości nie będzie widać, bo będą ubrani w światło. I komputery, lasery tak to wszystko dopracują, że kolorowe światło będzie ich cały czas okrywać i mimo, że będą nadzy, to na goście nikt nie zobaczy. Więc byłem ciekawy tego eksperymentu i rzeczywiście, gdy, bo to było w formie, no, powiedzmy, baletu, tak to powiem, a więc bez słów, trwało około pół godziny i rzeczywiście, to było przepiękne widowisko, ale byli ubrani w światło, w promienie, które sterowane przez komputer odpowiednie i no, światłość. Oni nie wiedzieli, że są nadzy. Nie wstydzili się. Zląkłem się, jestem nagi. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Pytanie następne. Oczywiście ja mam inne, to drugie pytanie, tylko to już jest kolejne związane z tym. Kto ci powiedział? I właśnie ta zmiana wewnątrz człowieka, gdy się nagle pojawia świadomość, że utraciłem niewinność. Pojawia się przeświadczenie o winie, nieczystość. I teraz człowiek współczesny żyje właśnie w takiej rzeczywistości. Ciągle poszukuje. Gdy obserwuję różne dziedziny naszego życia współczesnego, gdy masa rzeczy różnych czytamy, oglądamy, zapoznajemy się, bo chcę być na bieżąco, jestem zafascynowany współczesnym światem. Bardzo mi się podoba. Patrzę, jakie jeszcze są rzeczy przed nami do odkrycia. Jestem ciekawy, bo chcę w to wszystko jeszcze wchodzić. A więc nie z pozycji kontestatora, który się cały czas przygląda i narzeka. Nie, ja jestem cały czas pasjonatem współczesności i się rozwijam. I z tej właśnie perspektywy obserwując, widzę, jak na przykład w sztuce najbardziej intrygujące są poszukiwania. Jak są jakieś rzeczy oczywiste, proste. Czasem cały serial można byłoby zakończyć już w pierwszym odcinku. Po prostu powiedzieć prawdę. I nie ma o czym mówić. Czasami jakiś drugi serial, takie się ciągną, zakończyć tylko ślubem. Zrobić ślub, to razem zabierze wszystko na 20 minut i koniec. Nie ma serialu. A tak to odcinków jest kilkadziesiąt. Bo są poszukiwania, komplikacje. Podobnie też, gdy różni twórcy, nowocześni, młodzi twórcy, dwudziestokilkuletni na przykład. I teraz też w tym tygodniu czytałem sobie o pewnej pani. I właśnie wymyślają nowe rzeczy. I to są ludzie bardzo inteligentni, bardzo mądrzy. Ale szokują widza. Szokują przez to, żeby się zatrzymał, a czy po to, żeby się zatrzymał że pomyślą. A czasami jest to obrazoburcze. Ale w ich intencjach nie było kogoś obrazić. Tylko zatrzymać, a jest poszukiwania i cały czas człowiek poszukuje. Ja myślałem, że gdy się nawrócę, gdy Jezus stanie się Panem mego życia, gdy znajdę odpowiedzi w Piśmie Świętym, to się skończą poszukiwania i będzie mi bardzo nudno żyć. A ja bardzo się nie lubię nudzić, dlatego też głoszę ciągle nowe kazania, bo ja głoszę do siebie przede wszystkim i się nie lubię nudzić, gdy siebie słucham. A więc myślałem, że będę się nudził, gdy wszystko będzie już załatwione, bo Jezus stanie się moim Panem. I cóż może być nowego? I pamiętam, po jakichś 30 latach mego kaznodziejstwa, nagle stwierdziłem, że Biblia mi się skończyła. Nie mam tematów, które byłyby jakieś nowe, intrygujące. Bo cały mój egzemplarz Pisma Świętego już jest tak pokreślony, precyzyjnie, kolorami opisany, że jak gdziekolwiek spojrzę, od razu wiem, o co chodzi. Pamiętam, że w modlitwie mówię: Panie, chyba się będę nudził, bo się będę powtarzał. A Bóg mówi: to zamknij swoją Biblię i włóż ją na półkę i kup sobie nowy egzemplarz, czysty, i nie podkreślaj. I właśnie mam taką Biblię. Tu nie ma ani jednego znaczka. Mam ołówek, co prawda, czasami sobie coś zaznaczę, ale zaraz to wymazuję, żeby nie było żadnych jakichś pobocznych myśli oprócz tego tekstu oryginalnego. Teraz mam oczywiście o wiele lepiej, bo w moim laptopie mam kilka wersji, łącznie z oryginalnymi, po hebrajsku, po grecku, i tam mogę sobie teraz dosłownie wchodzić bardzo głęboko i tam jest pasjonujące. Fascynujące. Dzisiaj, gdyby psalmy czytane, już sobie dwa miejsca zaznaczyłem, żeby je sprawdzić, bo mnie zainteresowały jakieś nowe, ciekawe wyrażenia. A więc nadal poszukuję, ale nie sensu życia. To jest różnica. Nie szukam odpowiedzi na pytanie, po co istnieje, dlaczego żyję. Albo żeby się napić wody, bo cały czas jestem spragniony. Nie. Napiłem się, ten łyk wody mnie zaspokoił. Ale cały czas poszukuję, bo życie jest, które mam w tej chwili w Chrystusie, intrygujące. Jest pasjonujące. I teraz sobie widzę w moich oczach, w moim mózgu, gdy siedzimy z żoną przy śniadaniu i obok nas są różne czasopisma, gazety. I sobie z żoną rozmawiamy, mówię: jeszcze ciekawy artykuł tutaj był, a ona mówi: ja ci też coś ciekawego pokażę. W internecie coś znajdę i znów jej powiem. I tak cały czas stwierdzamy coraz to nowsze rzeczy, patrząc na przykład na profesorów, których ona znała z racji swoich studiów, a studiowała coś na Wydziale Filozoficznym, socjologię. I właśnie gdy widzimy tych profesorów, którzy żyli, na przykład Kołakowski, a Zygmunt Bauman jeszcze żyje, i innych ludzi tego rodzaju, gdy obserwujemy ich stwierdzenia dzisiaj, gdy mają lat 80 i jeszcze więcej, porównujemy z tym, gdy mieli lat 30, 40. I patrzymy, jak oni mówią biblijnie, będąc, no nie wiem, czy ateista, to nie są ateistami, to raczej są agnostycy. A więc żyjąc bez Boga, część z nich jest narodowości żydowskiej, a więc wyrośli w tej kulturze słowa. I co oni dzisiaj mówią o świecie? Jak dzisiaj mówią i patrzą? Stwierdzamy, że mówią bardzo biblijnie. Dochodzą rozumowo do wniosków, które myśmy odkryli, mając lat 20 kilka. Ale myśmy je odkryli w Chrystusie Jezusie. Oni je odkryli, przeżywszy dopiero następne lat 40 czy 50. I patrzymy, jak to wszystko się potwierdza, bo nie może być inaczej. W końcu prawdziwy Bóg, Stwórca, objawiony w Chrystusie, prawdziwa księga, nie może być inaczej. Prawdziwe źródło, które kiedyś odkryła Samarytanka, nie może być inaczej. I to jest piękne, gdy my dzisiaj po pół wieku widzimy tego potwierdzenie. I oczywiście nie po to, żebym lepiej wierzył, nie. Tylko żebym mógł o tym opowiadać ludziom, głosić. Żebym mógł mówić, że właśnie to wszystko jest już wpisane w człowieka, który się skrył. Teraz spójrzmy na pytanie drugie. I wróćmy do rozdziału czwartego. Księga Rodzaju, rozdział czwarty. I ten sam werset, dziewiąty. Tam był trzeci rozdział, tu jest czwarty rozdział, tam był wiersz dziewiąty i tu jest wiersz dziewiąty. Wtedy rzekł Jahwe, Pan Jahwe rzekł do Kaina. Gdzie jest brat twój Abel? I właśnie podczas tego koszenia trawy to pytanie mi się pojawiło. Zacząłem sobie znów rozmyślać przez jakieś 20 minut nad tą sprawą. I dzisiaj rano sobie tu narysowałem na mojej karteczce to, co stoi za moimi plecami. Potężny macie, taki ruchomy znak krzyża. A więc jest linia pionowa, linia pozioma. Zerwana więź z niebem, ze Stwórcą. Byli tam razem z Nim, znaleźli się tutaj nisko na ziemi. Gdy są na ziemi, więź pozioma z ludźmi. Rozszerzy również ze środowiskiem. Gdzie jest twój brat? Pamiętamy też i ten dylemat w tej przypowieści, w podobieństwie przypowieści o synu marnotrawnym. I ten starszy, ten porządny syn miał problem, gdy chodzi o jego młodszego brata. I gdy był oburzony, to właśnie ojciec mówi: brat twój był, umarł i ożył. Więc nie mówi: Jasiek był, umarł i ożył, tylko mówi: brat twój. A więc ten aspekt więzi. I właśnie ta więź, zerwana więź człowieka z człowiekiem, szczególnie dzisiaj, jest widoczna. Gdy mamy bardzo bliskie możliwości kontaktu z sobą. Tam leży telefon mój komórkowy, wy też macie chyba przy sobie w torebkach, w kieszeniach, mamy je wyciszone. A tam, abyście zobaczyli, mam całą masę różnych SMS-ów. Ktoś mi całe swoje kazania wręcz przysyła ostatnio. Poznałem pewnego pana 3 tygodnie temu i mi wysyła całe swoje prawie że konspekty kazań. Możemy teraz wysłać taki SMS i gdzieś w Australii odbiorą i nam potwierdzą. To samo internetem, portale społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. Możemy się kontaktować na zewnątrz. Gdzieś się odbywa jakieś, powiedzmy, wesele. Ostatnio akurat. I 123 zdjęcia od razu. W pół godziny po przyjściu do domu wrzuciłem w Picassa, w albumie, wiemy gdzie, i wysłałem linki do osób, które nie były. I raz mi potwierdzałem: dziękujemy, bo już cały przegląd wesela właśnie mieli. Jak trzeba nawet, to i filmik mogę tam im wrzucić i też będą się mieli ten cały obraz z dźwiękiem. Jak bardzo prosto dzisiaj, łatwo. Ale zarazem jak daleko jesteśmy od siebie. Na przykład jak nie umiemy już siebie cierpliwie słuchać. Jak ktoś zacznie z nami rozmawiać, zauważcie, stoimy sobie, rozmawiamy. Zapytamy go, co słychać. To trzeba powiedzieć grzecznościowo, jak Amerykanie mówią: fine, thank you. A więc fajnie, dobrze, dziękuję. A jak ktoś zacznie nam opowiadać od razu w szczegółach, jeszcze o swoich boleściach, to wytrzymamy 2 minuty. Przy trzeciej już myślimy, no wystarczy. Przy czwartej już mamy zniecierpliwienie. Przy piątej to chcielibyśmy go w twarz trzasnąć. Takie nastroje czasami nas nachodzą, prawda? I to każdego, więc też mogę mówić, bo to każdego. Dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy się nastawili na rozmowę tego rodzaju, to coś innego. Wtedy siadamy i chcemy, żeby jak najwięcej powiedział, bo chcemy mu pomóc. Ale jeśli stoimy i trzymamy jakąś tylko kubek, prawda, jak być może to będzie u was, nie wiem, tam coś tam stoi, widzę, to nie jest czas na tego rodzaju, bo nasze nerwy już, jesteśmy przeładowani emocjami, informacjami, jesteśmy zmęczeni. Tu pastor mówił: Panie, dajesz nam cichy czas. Każdy marzy o cichym czasie. a nie o tym, żeby nam ktoś na stojąco wrzucał całe swoje życie. Dawniej było inaczej. Pamiętamy Hioba, gdy trzej przyjaciele, a potem i czwarty dołączył, to tygodniami, miesiącami przebywali. Wesela trwały dawniej tydzień, potem trzy dni. Dzisiaj tylko kilka godzin. A więc człowiek dzisiaj już jest tak przeładowany, bo w ciągu godziny wytwarza tyle informacji ludzkość, gdy dawniej w ciągu 20 lat, a nawet w ciągu całego życia, jednej generacji. Dzisiaj w ciągu jednej godziny wytwarzamy tyle informacji. Dlatego też i ta więź siłą rzeczy jest zrywana, bo nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Dalej różnego rodzaju techniki sprawiają, że świat poddawany jest tak zwanej atomizacji, czyli każdy jest oddzielnie traktowany jak oddzielny atom. To nie jest jakaś góra piachu i nas piach interesuje, ale każdy oddzielne ziarenko i są te ziarenka porozkładane wszędzie, bo łatwiej jest oddziaływać, rządzić, decydować. I to jest problem przez naukowców stwierdzany. Ja tego nie wymyślam sam, ale o tym się już mówiło kiedyś, a dzisiaj to już jest wręcz już patologia. A więc gdzie jest twój brat? Kain jest dosyć taki arogancki. Zauważcie. Czy ja jestem stróżem mego brata? Tego by nie było wcześniej, gdyby Adam, Ewa mieli Abla, Kaina i inne jeszcze swoje dzieci przed upadkiem w grzech. Byłoby zupełnie inaczej. Jaką teraz oni mają odzież? Jaką mają odzież, kochani? Bóg im uczynił już wcześniej odzież ze skór, przyodział, gdy ich wypędził, na ziemię skazał. To musiały zginąć zwierzęta. A więc krew się musiała przelewać kogoś, kto ma prawo żyć. Spójrzmy dzisiaj, gdy ekologia, obrońcy praw zwierząt i w tym tygodniu pisano o tym, że w niektórych krajach Europy, na przykład w Holandii, już zabroniono koszernego uboju zwierząt. A koszerny ubój zwierząt polega na tym, że się zwierzęciu bardzo sprawnie i bardzo ostrym narzędziem podcina gardło i krew wypływa. Dlatego, że prawo przewiduje, że zwierzę przed zabiciem należy ogłuszyć. No i teraz jest opór. Opór środowisk judaistycznych, też i ze strony islamu jest opór, bo tam właśnie to jest przewidziane, nie może być zadławiony, nie może być ogłuszony. A więc stosunek do zwierząt też teraz się poprawia, nawet i nie ma usprawiedliwienia, gdy chodzi o działania religijne. Ale przed upadkiem, gdy była doskonałość, zwierzęta by nie ginęły. Dzisiaj my odczuwamy intuicyjnie, że trzeba humanitarnie je traktować. I właśnie jest to taki spaczony stosunek. Z jednej strony musimy, a z drugiej strony byśmy nie chcieli. I nie wiemy, co zrobić. Teraz myślę o naszych wędlinach, o naszym menu podczas obiadu dzisiejszego. Ileż to zwierząt musiało zginąć, ile ginie cały czas. A więc jest to napięcie. Ja tak sobie rozmyślając już podczas 50. minuty mojego koszenia trawy, doszedłem do wniosku, że ten dylemat to kiedyś mieli pewni ludzie, pewni zacni ludzie. Kto jest moim bliźnim? Zapytuje pewien uczony w piśmie. Kto jest moim bliźnim? I co usłyszał? Że pewien kapłan miał też to samo pytanie, Potem lewita, ten, który usługiwał, prawda, przy taki diakon, ówczesny diakon, też miał problem, ale pewien wzgardzony człowiek. Taki ktoś, nie wiem, jakby to dzisiaj określić współcześnie, no taki imigrant, powiedzmy, obcokrajowiec, ktoś niechciany. Teraz wiemy, w Europie mamy problemy, w Polsce się również będą rodzić, gdy jest przemieszanie się ludności, no i są ci niechciani. Polacy również bywają niechciani, szczególnie teraz w Holandii się to odbywa. A właśnie ten niechciany problemu nie miał. Kapłan, który urzędowo się ma zająć bliźnim, nim się nie zajmuje, dlatego że ma zadanie do wykonania. I je musi wykonać, to jest religijne zadanie, ważniejsze niż bliźni. Lewita podobnie. Też się śpieszy na spotkanie rady zborowej. Dlaczego tak mówię? Bo kiedyś czytałem, gdy zapytano kogoś właśnie na ten temat, w tej sprawie, i to było w Stanach Zjednoczonych, i on mówi tak. I właśnie gdy zrobili taki sprawdzian, taki happening, i leżał taki człowiek poraniony, motocykl przewrócony, to oczywiście było udawane wszystko. Oblany był ketchupem, wszystko takie było straszne. I pędzi samochód. Tam jechał pastor i się bardzo śpieszył. Tak zwolnił, spojrzał i pojechał, no bo no, wiecie, no nie może, tam kilka tysięcy ludzi będzie na nabożeństwie, jak on nie przyjedzie. Znów jedzie samochód, tam jedzie członek rady zborowej, starszych. Też się śpieszy, bo on tam jest bardzo ważny, bo będzie ludzi przy drzwiach witał wszystkich, a więc musi tam być i sprawy załatwiać, więc też się śpieszy. Jakiś człowiek jedzie, pojechał, ale zobaczył, cofnął się, na poboczu stanął i się nim zajął. Ale gdy się okazało, że jest to tylko taka próba, to się serdecznie roześmiał, pomógł mu się uporządzić. Jego motocykl wziął, bo miał bagażówkę, na pakę, pojechali razem do cheeseburgera i sobie razem porozmawiali i się pośmiali. Okazało się, że to był znany w tej miejscowości ateista. Więc zobaczcie, jak to dzisiaj jest możliwe. Nie chcę wchodzić głębiej w tę tematykę, bo to by czasu zajęło, ale właśnie mamy spaczone podejście do naszego bliźniego. Ale apostoł Paweł taką jedną myśl ciekawą wypowiedział. W liście do Efezjan on pisze, że nas rozdziela mur nieprzyjaźni. Mur nieprzyjaźni. Ten temat to jest Efezjan drugi rozdział. Chrystus zburzył mur nieprzyjaźni. To wyrażenie również jest podstawą różnych piosenek, ciekawych, awangardowych piosenek. O tym się pisze, mówi też w Warunkach Świeckich. By nieprzyjaźń zniszczyć w sobie. Kto to śpiewał kiedyś, pamiętacie? To? Niemen właśnie. A więc temat znany. I ten mur nieprzyjaźni znika tylko w Chrystusie Jezusie. I wtedy człowiek ma właściwe podejście. Jak trzeba, to nadstawi policzek. A jak trzeba, to zatrzyma rękę i powie stop. Więcej nie pozwalam. Jak trzeba, da 10 złotych, ale za drugim razem pójdzie i mówi, to ja panu kupię te lekarstwa. Ja teraz nie chcę mówić przykładów rozmaitych, mam całą masę przykładów na ten temat. Bo wiemy, że za pierwszym razem, gdyśmy dali, to poszło na inne cele niż była mowa. Tośmy za drugim razem, gdy ta osoba przychodzi do kancelarii zborowej, robimy już inaczej. Wysyłamy kogoś z tym człowiekiem, z tą receptą do apteki. I okazuje się, że przed apteką ta osoba nagle znika. Odchodzi w tłum. Do apteki nie chce wyjść. bo się okazało, że ta recepta już miała 4 miesiące i już była przeterminowana. A więc używamy i rozumu, i miłosierdzia. Postępujemy w sposób właściwy, ale tę wolność daje nam właśnie zlikwidowany mur nieprzyjaźni. Kochani, pytanie trzecie, bo pierwsze było, gdzie jesteś, człowieku? Jestem tutaj, osamotniony, mimo że mam ludzi na sięgnięcie klawisza w komputerze czy gdziekolwiek, ale jestem osamotniony, jestem sam. Kainie, Adamie, gdzie jest twój brat? Kto brata swego nienawidzi, ten Boga nie zna. A więc to jest razem bardzo połączone. Ale to pytanie trzecie. I ono po raz pierwszy pada w Dziejach Apostolskich, rozdział drugi. Słynny rozdział o dniu pięćdziesiątym. Słynny rozdział, gdy ktoś, kto kazań nie głosił, teraz kazania zaczął wygłaszać i to piękne kazanie wygłosił. Zwyczajny rybak, ja to nazwę go rzemieślnik, prosty człowiek. I w wyniku tego kazania nagle z tego tłumu, którego się bano, pada pytanie. Drugi rozdział, wiersz 37. Co mamy czynić, mężowie, bracia? Tam jest święto, święto tradycyjne, oficjalne. Tłumy przyjechały z całej diaspory, a więc są tam Żydzi, wyznawcy Mojżesza, ale z różnych krain imperium. Tu się nagle dzieje coś, co uwagę ich zwróciło. Zbiegli się. Ci wewnątrz boją się tych na zewnątrz. Jest ten mur nieprzyjaźni, zobaczcie. Tu są Żydzi, tu są Żydzi. Ale się boją. Bo ci nie są z tamtymi, a tamci nie rozumieją tego, co tu się dzieje. Mur nieprzyjaźni. Jak dzisiaj mamy również. Ktoś się modlił dzisiaj, żeby nasz kraj miał takie porządne małżeństwa, prawda, a nie takie, jakie dzisiaj jest moda. A potem się modli ten brat o tolerancję z kolei, że Bóg jest wyrozumiały. To jest skomplikowana sprawa. I właśnie takie skomplikowanie tu się też pojawiło w dzień 50. Ale Piotr przestrach swój odrzucił. Tam za drzwiami, za oknem, tam pod gankiem stoją moi bracia. Bracia według ciała, ludzie, którzy potrzebują przesłania, że Jezus zmartwychwstał. Muszę wyjść. Strach odrzucili. Otworzyli drzwi, a wiemy, że byli zaryglowani. Na ganek wyszli. I gdy wychodzą właśnie na ganek, z nim jego przyjaciele 11 i Piotr zaczyna po prostu przedstawiać to, co mówiło Pismo Święte w Księdze Joela i jakie są fakty dzisiaj. Proste przesłanie niewykształconego człowieka, pełnego Ducha Świętego. I się nie spodziewał tej reakcji. Ci są do głębi poruszeni i pytają, co mamy czynić. Mamy 16 rozdział Dziejów. Tam już jest nie Żyd, ale Rzymianin. I mamy wiersz 30. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Rzymianin, który miał zupełnie inną optykę religijną, inne podejście, w swoim wnętrzu miał wiarę w wielu bogów. I w tej sytuacji dramatycznej on nagle zadaje takie spontaniczne pytanie. I właśnie liczmy na tę spontaniczność. Liczmy na spontaniczność, że ludzie będą reagować spontanicznie, że są zagubieni, są wyobcowani, a więc potrzebują ratunku. I że będą pytać, jak się uratować, co mam czynić, by się uratować. I też w Ewangeliach, w trzech Ewangeliach tych synoptycznych, Mateusz, Marek, Łukasz, jest mowa o tym bogatym młodzieńcu. I nie chcę oczywiście wchodzić w szczegóły, ale jego pytanie jest takie: nauczycielu dobry, co mam czynić, by odziedziczyć żywot wieczny? W dwóch Ewangeliach, a Ewangelii innej, by otrzymać żywot wieczny. To jest element odziedziczenia. Coś mi się należy. Jestem w rodzinie, mam odpowiedni dokument i mnie się należy spadek. Ale muszę warunki tego testamentu spełnić. A więc co mam spełnić jeszcze? Bo ja już wszystko zrobiłem i teraz wymienia, co zrobił. I właśnie ten ratunek. Co czynić? Jakie są odpowiedzi? Gdy chodzi o tego młodzieńca bogatego, to Jezus go pyta, dlaczego nazywasz mnie dobry? Dlatego, że dla Żyda wyraz dobry, podobnie jak i prawda, jak wierność, to nie były pojęcia jak dla Greków jakieś wyobcowane, jakieś iluzoryczne, teoretyczne. Piłat się pyta, co to jest prawda? A Żyd by zapytał, kto to jest prawda? A więc dla Greka jest to tylko coś, jakąś hipotezą, jakąś myślą filozoficzną. Ale dla Żyda nie, dlatego on słyszy, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko Bóg jest dobry. Nie ma dobra oprócz ciebie, poza tobą. Tylko Bóg jest dobry. Czyżbym był Bogiem? Ale potem słyszy, oddaj mi samego siebie bez reszty. Nie chodzi mi o twoje pieniądze. Nie chodzi o to, żebyś był biedny. Chodzi o to, by twój problem został złożony na ołtarzu miłości do Boga i bliźniego. W twoim przypadku są to pieniądze, majątek. A więc zrezygnuj z tego, co teraz ciebie trzyma w twojej godności. Co jest twoim przykryciem, osłoną, mocą. Złóż to i zaufaj mnie całkowicie. A też i wykaż, że zależy ci na bliźnim tak aż do dna, do końca. Co usłyszał ten Rzymianin? Uwierz w Pana Jezusa. Czy wiara jest czynnością? I tak, i nie. I nie, i tak. Bo wiara to jest pewność. Jest to decyzja. Ufam komuś, bo jest. Nie temu, co mówi, nie temu, co zrobił, ale temu, że jest. I ponieważ ufam o sobie, to niezależnie od tego, co powie, co zrobi, będę mu ufać. Ojciec wszystkich wierzących tak postąpił. Zażąda od niego Bóg ofiarowania Izaaka i on sobie tego nie umiał wytłumaczyć. Jak to jest? Miałem mieć syna i wreszcie mam tego potomka, spadkobiercę i nagle mam go oddać? Już wiem. Gdy ja go oddam i on spłonie, z tych popiołów Bóg, który jest mocarny, wzbudzi mi znów Izaaka. To nam list do Rzymian wyjaśnia. Ale cały czas ufał. Ufał o sobie wbrew temu, co słyszał. To jest ta wiara. Wierzyć w Jezusa. Nie w to, co mówi tylko, co czyni, w Niego, a potem oczywiście i w to, co mówi, czyni. A więc to zaufanie o sobie. Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty uratowany, ty i twój dom. Co usłyszeli ci w dzień 50? Pamiętamy? O opamiętajcie się. Metanoeite. Wewnętrznie się przemieńcie. Niech wewnątrz was nastąpi przewartościowanie wszystkiego, żeby światłość w waszych sercach Bóg rozjaśnił. Ten, który kiedyś rzekł, niech stanie się światłość, by też rzekł i w sercach waszych, niech stanie się światłość, niech Jezus zaświeci w waszym wnętrzu, a wszystko w waszym wnętrzu stanie się niewinne, stanie się jak w raju, w sadzie Eden. Czyste. Dla czystych wszystko jest czyste. Dla pokalanych wszystko jest pokalane. Jeśli się gorszy twoje oko, to nie zabijaj go czy ją, ale wyłup swoje oko. We mnie jest problem, że ja tak widzę daną rzecz, a nie w tej rzeczy, którą ja widzę. Tu właśnie musi być zmiana od wnętrza. Opamiętajcie się. Niech każdy z was da się ochrzcić. Posłuszeństwo osobie, Chrystusowi, w imię Jezusa, na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, sprawcę tego, że staniecie się wewnątrz w sobie ludźmi doskonałymi. Powiedziałem za dużo teraz? Za dużo? Kto z was jest doskonały? Niech podniesie rękę. A? To powiedziałem chyba źle, co? Nie powiedziałem wcale źle. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, że tam pisze o tym, że co na oko ludzkie nie wstąpiło i ucho i tak dalej, Bóg objawił tym, którzy go miłują, i że jest to mądrość wśród doskonałych. I my właśnie operujemy mądrością wśród doskonałych, i ja teraz mówię do doskonałych w Chrystusie Jezusie. Doskonały znaczy dokończony, pełny, kompletny, bez wady. I jestem doskonały w Jezusie Chrystusie. W lusterku jestem niedoskonały. Ale w Chrystusie Jezusie jestem doskonały i usprawiedliwiony. I właśnie otrzymacie tego, który w was zacznie wytwarzać wszystko to, co potrzebne jest, abyśmy byli świątynią Ducha Świętego. Zobaczcie. Dlatego też kończąc, właśnie jest to wyzwanie dla każdego z nas. Jeśli ktoś nie zna jeszcze Chrystusa, to dobrze jest wszystko czytać i wiedzieć, ale najlepiej jest na to wszystko patrzeć, mając w sobie świadomość i pewność, jaka jest prawda naprawdę. Niepozornie. A tę prawdę naprawdę ma tylko Jezus Chrystus, który jest prawdą, drogą i życiem, i Duch Prawdy, który w nas mieszka, On nam wprowadza. Wtedy też i patrząc na Boga, patrzymy inaczej, jako Ojciec. Duch Jego poświadcza naszemu Duchowi, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Chodząc w tym ciele, uważamy, że jest to wspaniały futerał, w którym możemy grać najpiękniejszą symfonię. Duch Święty w nas i przez nas, przez nasze ciało, będzie grał wspaniałą niebiańską symfonię, abyśmy temu światu przekazywali treści. I gdy ja obserwuję teraz tych nastolatków, 18, 20, 23, 4, tych ludzi, i patrzę, jak oni w internecie, nasi bracia w Chrystusie, ode mnie, no już w wieku prawie, że moje wnuczki. Jak oni pięknie tam współczesnym językiem i współczesnymi metodami głoszą Chrystusa. Jakich pięknych słów używają współczesnych. Ja bym nigdy na to nie wpadł, bo się wychowałem kiedy indziej. Więc cały czas Duch Święty gra aktualną symfonię. I się cieszę, że właśnie Kościół Chrystusa rośnie. Więc kochani, wierzmy, że Chrystus cały czas spokojnie dzisiaj mówi: Adamie kochany, gdzie jesteś? I módlmy się o tych zagubionych. Również i pyta się nas dzisiaj: kochany, a gdzie jest twój brat, twoja siostra? Módlmy się również i o wszystkich dookoła, bo Bóg chce, aby przyszli do poznania prawdy. I też błogosławmy tych, którzy dzisiaj nami rządzą. Pamiętam kiedyś szok, jaki miałem w roku, to był rok wyboru papieża, czyli to był rok 78. I to było jeszcze przed jego wyborem, czyli to było gdzieś we wrześniu. I była konferencja i ci Amerykanie, którzy byli, na grupy nas podzielili i kazali nam się modlić. Jedna grupa miała mieć Jaruzelskiego, inna tam jakiegoś innego Jabłońskiego i tak kolejno poszczególnych naszych tych ówczesnych rządzących. Ja akurat trafiłem na grupę z Jaruzelskim i było nas czterech czy pięciu z różnych kościołów i wiecie, że przez gardło nie chciało przejść, aby błogosławić generała Jaruzelskiego. I my tak stoimy, tu stoi metodysta, tu stoi jakiś ewangelik, tu stoi jakiś ktoś, jestem ja. I my tak patrzymy i mówimy, wiesz, że trudno. No właśnie, to jest dziwna rzecz, myśmy się nie spodziewali. Myśmy się nigdy nie modlili w taki sposób racjonalny. Teraz się modlimy o kogoś, tylko tak ogólnie w porządku, ale tak szczególnie jakoś. A to było jeszcze przed stanem wojennym. Jeszcze przed wyborem też i papieża tego polskiego. I myśmy ten szok przeszli i mówimy, okej, zaczynamy. I któryś się chyba metodysta zaczął pierwszy modlić. I tak kolejno, nie było bardzo łatwo, bo ja tak półgłosem się modliłem innymi językami. Duch Święty mnie pobudził, więc mogłem się modlić innymi językami, ale byłem już tak rozochocony później, gdy przyszło do modlitwy w języku ojczystym, to już się z wielkim entuzjazmem modliłem. Tak byłem wewnętrznie pobudzony. Gdy wróciłem do mojego zboru w Krakowie i o tym opowiedziałem, to nagle się zrobił w zborze taki sprzeciw, bo część ludzi była w Solidarności, część ludzi była w różnych tych kor i tak dalej, tych różnych strukturach, wtedy jeszcze nieznanych tak oficjalnie. Ja o tym nie wiedziałem, dopiero się później dowiedziałem. To byli sympatycy rozmaici, katolicy rozmaici, przychodziło dużo różnej młodzieży, studentów. I taki się opór stworzył. I z czasem myśmy się również nauczyli, szczególnie gdy stan wojenny się pojawił. Pamiętam, gdy byłem wtedy we Wrocławiu na ewangelizacji 13 grudnia i włączyłem telewizor i patrzę przemówienie. Wysłuchałem całe przemówienie. I słuchając, modliłem się innymi językami i błogosławiłem generała. I błogosławiłem go. A w aucie miałem całe auto Pisma Świętego. A rano miały być przecież na drogach te różne blokady i tak dalej. A więc kontrolę. Ja miałem, oczywiście miałem paragon z Warszawy, ale trochę byłem w strachu, ale błogosławiłem. Już byłem nastawiony na to przez to wcześniejsze przeżycie. To właśnie mur nieprzyjaźni ze względu na Chrystusa. My możemy być ponad tym wszystkim. Traktować człowieka jako człowieka. I gdy rano wracałem, nie było ani jednego milicjanta, nikogo. Wszyscy byli w zakładach pracy i tam pilnowali i pacyfikowali. Szosy były puste. Przejechałem bezpiecznie, miałem pół tony prawie Pisma Świętego i różnych książek, które wiozłem, oficjalnych oczywiście, z Warszawy do Krakowa. Kochani, to właśnie jest sól ziemi. Ty i ja. To jest światło świata. Ludzie Chrystusa. I nie musimy marzyć o sadzie Eden. O, gdyby było, to wszystko już w pigułce, w Chrystusie Jezusie, w Duchu Świętym już mamy. Tylko przyjmij. Napij się tej wody, ten łyk wody wszystko zmienia. Samarytanka się natychmiast zmieniła. Pobiegła do miasta, a to nie było przecież zwyczajne, i ogłosiła: chodźcie zobaczyć człowieka, który mi oznajmił wszystko, prawdę o mnie powiedział, że tych sześciu mężczyzn to są właściwie pomyłki w moim życiu, chodźcie zobaczcie. Cieszyła się z tego, że ktoś jej grzech obnażył, dlatego że to obnażenie było zbawienne, i dzisiaj ludzie potrzebują takiego właśnie zbawienia. I nie patrzmy na to, co jest wokół nas, że ludzie są zatomizowani, że mają takie czy inne pomysły, że robią to i tamto. Nie patrzmy, bo to wszystko było, gdybym chciał powiedzieć, ktoś się boi globalizacji. Globalizacja była w pierwszym wieku. Imperium Rzymskie to była wielka Europa zjednoczona. Wspólny język to było koine, tak greka wymieszana. Jeździli bez paszportu, dlatego Paweł mógł sobie jeździć i mieć dwa obywatelstwa. Kochani, globalizacja już była, a więc globalizacji się dzisiaj też nie bójmy, bo wszystkie te grzechy i te wszystkie, powiem tak otwarcie, patologie życiowe również wtedy były. A więc nic nowego. Ale chrześcijanin jest nowy. Z dnia na dzień jest nowy. Bo Chrystus jest cały czas nowy. Powstańmy razem i spędźmy czas na wspólnej modlitwie.